Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj oczywiście będziemy mówili o pierwszym dniu niepodległości w Białymstoku, jako że dokładnie dzisiaj przypada setna rocznica, kiedy to się stało w 1919 roku. Naszym gościem jest dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, dr Marek Kietliński. Witam Pana.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Ten dzień 19 to jakiś taki nieszczególny. Znaczy historycznie fakt doniosły, natomiast jeśli by się przenieść dokładnie te 100 lat wstecz do właśnie 1919 roku, to tutaj w tym Białymstoku naszym tej niepodległości tak z godziny na godzinę nie było.
Samo odzyskiwanie niepodległości przez Białystok to oczywiście proces długotrwały, bo przypomnijmy, za symboliczny dzień już obchodziliśmy i to bardzo uroczyście, setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, ale tak jak pan powiedział, jeżeli by spojrzeć to też z tej strony, to też jest dzień bardzo symboliczny. To nie jest tak, że tak jakbyśmy nacisnęli guzik, od razu pojawia nam się niepodległość. To są zawsze długotrwałe procesy. I tak samo w Białymstoku, bo w Białymstoku też próbowano 11 listopada odzyskać niepodległość. Oczywiście nie udało się. Białystok tutaj wszedł w krąg wielkiej polityki. W planach Józefa Piłsudskiego było to, żeby jak najszybciej potężne wojska niemieckie z Ukrainy przetransportować do Prus Wschodnich. I tutaj Białystok był na tej trasie. Białystok-Grajewo. Rzeczywiście to się udało i myślę, że plany tutaj naczelnika państwa się ziściły. Tylko że ten proces już przejęcia Białegostoku był cały czas przygotowywany, bo chociażby trwały cały czas rozmowy. Oczywiście też Białystok był w centrum tych rozmów, aczkolwiek one też dotyczyły tego, że tam skąd wyjeżdżali żołnierze niemieccy, pojawiali się bolszewicy. I Józef Piłsudski wiedział, że wcześniej czy później dojdzie do konfrontacji. Wolał jednak, żeby to było jak najdalej od Warszawy i od centralnych terenów. I umowa białostocka. Myślę, że umowa białostocka, o której może też tak mało mówimy, ale ona była niezwykle ważna.
Z 5
1919 roku, która uregulowała ten proces wejścia, tak? Bo tutaj już określono, w jaki sposób te wojska wejdą. Rzeczywiście, tylko pamiętajmy również, że wojska polskie stały od listopada 1918 roku niedaleko, bo w Łapach, tak? Trzeba było tylko przekroczyć Narew, parę godzin poświęcić. No i rzeczywiście po 5 lutym było wiadomo, że to wcześniej czy później, nawet określono ten dzień, że jednak za te 2 tygodnie już Białystok będzie rzeczywiście, wejdą tutaj wojska polskie. Czekano 19 lutego. Dzień był też nieszczególny, bo tak jak może przeczytamy też we wspomnieniach ludzi, którzy właśnie swoje wspomnienia ulokowali w dzienniku białostockim, no to wtedy było deszczowo, wszyscy oczekiwali, wszyscy zadawali sobie pytanie, przyjdą wreszcie, wejdą, nie wejdą, tak, kiedy wejdą,
więc kiedy Niemcy wejdą do tych pociągów,
tak,
odjadą,
tak, bo te
ostatni
pociągi stały, para w kotłach buchała, ale oni marudzili i rzeczywiście nieszczególnie im to szło, mieli wyjechać wcześniej, przed północą wyjechali o 4 nad ranem, wtedy w Białymstoku nie było już praktycznie żadnego wojska, byli tylko jeszcze oficerowie niemieccy, łącznikowi, którzy zostali, był komendant niemiecki miasta. No i czekano na polskich żołnierzy i okazało się, że o 21:00 pierwsze patrole kilkunastu żołnierzy polskich właśnie od strony Kilińskiego, bo pamiętajmy, że szli też od Łap, pojawiło się w Białymstoku. No i zostali powitani, no ale no cóż było, chłopcy byli zmęczeni, wiadomo przecież, więc zostali zaproszeni do kawiarni, białostoczanie zaopiekowali się, tutaj aktywne było koło Polek, które zresztą zawsze za cel sobie stawiało tak ten pomoc, oczekiwało tego wejścia, tego momentu. Jest to środa, no czwartek, piątek jest, można się jakoś przygotować. I rzeczywiście postanowiono, że będzie to sobota. Udano się do księdza Haleckiego, Lucjana Haleckiego, proboszcza parafii Farnej. Umówiono się tak, że tam msza będzie odprawiona, dziękczynna. Wtedy już pełniący rolę szefa tymczasowego komitetu polskiego tutaj, ale i można powiedzieć już tymczasowy prezydent Białegostoku Józef Puchalski też się przygotowywał do tej uroczystości, rozmawiał z Stanisławem Dziewulskim, który wprowadził tutaj swoje oddziały, jak to wszystko zegrać, no bo przecież to trzeba było logistycznie się przygotować do tego, to wojsko na rynek, dzisiejszy rynek Kościuszki wyprowadzić, ustawić, ludzi tak poinformować,
cały
zaprosić.
Jak to zwykle z uroczystościami.
Tak, bo no trzeba było się przygotować, tak przygotowano tę uroczystości.
I to był już
22 lutego 1919 roku I w zasadzie to naprawdę ten dzień jest taki bardzo ważny, bo to wtedy oficjalnie powitano Wojsko Polskie w Białymstoku, wtedy odbyła się dziękczynna msza, wtedy żołnierze polscy zaprezentowali się specjalną defiladą, wtedy też Józef Puchalski solą i chlebem przywitał pułkownika Dziewulskiego, przekazał mu symboliczne klucze do miasta. Ci ludzie z Komitetu Obchodów, Puchalski, pułkownik Dziewulski, no wszyscy poszli jeszcze do Rica. Uroczystość skończyła się też, można powiedzieć, uroczystą kolacją w najlepszym hotelu w Białymstoku.
Jaki był wtedy Białystok?
Białystok był różnorodny. No,
narodowościowo, religijnie to oczywiste. Duże to miasto było, małe w porównaniu do dnia dzisiejszego.
To znaczy, jeżeli byśmy rozpatrywali to w kontekście ludnościowym, to pamiętajmy, że była pierwsza wojna światowa, że było bierzeństwo, to o tym trzeba powiedzieć. Część ludzi wyjechała w głąb Imperium Rosyjskiego z jednej strony, z drugiej strony zabrano też urzędników, choć przykładem jest tutaj Józef Puchalski, tak, oni później wracali, że wywieziono część zakładów.
Ogołocony Białystok. Ogołocony
był Białystok. Pamiętajmy, że to było miasto, w którym stacjonowały przez 4 lata wojska niemieckie. Mimo, że, i tu trzeba podkreślić, że nie była to straszna taka okupacja jak za 20 lat później. Jednakże, no przecież ktoś musiał te wojska utrzymywać i po prostu też Niemcy ściągali też podatki. Więc ludność można powiedzieć, że była zubożona. Było jej około 90 tysięcy. Dominowała tutaj ludność żydowska, polska, tak, trochę było ludności niemieckiej, Rosjan, Białorusinów. Miasto, które potrzebowało żywności, które potrzebowało opału. Miasto, które dopiero zaczynało budować swój byt w nowej rzeczywistości i miasto, które było troszeczkę inne, dlatego że ten Wielki Białystok i przyłączenie chociażby Skorup, części Antoniuka, Dziesięcin, następuje dopiero w maju 1919 roku, a więc w lutym jeszcze można powiedzieć, jest to ten mniejszy Białystok.
Jeszcze w lutym i później Białystok de facto tak nie do końca miał określony status, nie został włączony jeszcze do państwa polskiego.
To znaczy formalnie nie, bo może też trochę zapominam o pewnym statusie Białegostoku w czasach rosyjskich, bo na przykład Łapy, tak, czy Łomża w dzisiejszym województwie podlaskim było to wcześniej księstwo warszawskie i Królestwo Polskie, rządzące się trochę innymi prawami. Tu był obwód białostocki i Imperium Rosyjskie, więc po prostu tutaj właśnie jeszcze w gabinetach w Warszawie zastanawiano się tak naprawdę, to nie było do końca pewne, jaka to będzie, tak, dzielnica.
Pamiętajmy jeszcze, że toczyły się rozmowy pokojowe, że jeszcze dopracowywano się traktatu wersalskiego, który miał pewne rzeczy określać.
Tak, zresztą wschodnie granice, które trzeba było wyrąbać, jak to się mówi symbolicznie, szablą. Dopiero porozumienie z 19 grudnia 1919 roku w pewien sposób to regulowało. Natomiast tu się zastanawiano, czy Białystok może włączyć w skład jakiejś większej jednostki organizacyjnej ze stolicą w Wilnie, tak? Czy właśnie były te też różne plany i rzeczywiście był tu przysłany komisarz, tak, komisarz cywilny ziem wschodnich, bo tu był komisariat cywilny ziem wschodnich i komisarz wojskowy, jako że miasto było przyfrontowe i tworzono tutaj tak zwane etapy, tak, czyli żołnierzy, którzy szli na front właśnie w walce z bolszewikami. I w zasadzie tak naprawdę to przecież przykład taki, że z Białegostoku do Łab, żeby przejechać, to przecież trzeba było mieć przepustkę i ta przepustka była na Narwi w Uchowie sprawdzana. Dopiero przecież interpelacja, jak się przeczyta interpelację posła księdza Hałki, Stanisława Hałki, to widzimy, on tam interpeluje, że trzeba tak wreszcie zintegrować tę ziemię, przyłączyć do Polski.
Czyli określić dokładny status,
tak,
prawny.
Zresztą Centralny Komitet Polski na obwód ziemi białostockiej, zresztą jest ta petycja przedrukowana w dzienniku białostockim, gdzie wprost część ludności właśnie tutaj polskiej inteligencji zbierano głosy w gminach, zebrano około 38 tysięcy głosów. Pod petycją się ci ludzie podpisali, żeby wreszcie zintegrować Białystok i przyłączyć do Polski, bo to jest stan zawieszenia, tak? I rzeczywiście tak się stało. Jak podjęto decyzję już o wyborach do Sejmu Ustawodawczego, to już było wiadomo, że przyjdzie ta integracja. I tak chyba taki bardzo szczególny, przełomowy moment, to jest 2 sierpnia 1919 roku, kiedy postanowiono stworzyć województwo białostockie ze stolicą w Białymstoku, to był ten okres przełomowy, ten moment przełomowy, Wiadomo było, że już na pewno Białostoczyzna, Białystok wejdzie w skład odrodzonej Rzeczypospolitej i że można tutaj będzie budować administrację, budować właśnie pozycję Białegostoku w Polsce. Przyjechał tutaj też wojewoda Stefan Bondzyński, tak, który trwało to trochę, bo dopiero w lutym 1920 przyjechał. Już tworzyły się struktury Urzędu Wojewódzkiego i praktycznie później mamy ten taki miesiąc tak trudny, straszny w dziejach Białegostoku. To jest zajęcie Białegostoku 28 lipca 1920 roku przez bolszewików, rządy tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego, na czele którego stał Julian Marchlewski. Był przecież tutaj też Felix Dzierżyński. Na szczęście był to tylko miesiąc, ale i tak tych ofiar było 16.
No i wtedy, to właśnie w sierpniu 1920 roku, odbyły się tutaj najtragiczniejsze i najbardziej zażarte walki.
No tak, jeśli chodzi jeżeli chodzi o Białystok. To tak, to ma pan rację. W historii Białegostoku 22 sierpnia 1920 roku, dzisiaj w historiografii funkcjonuje to jako bitwa białostocka i chyba też warto też, żebyśmy więcej o tej bitwie też mówili, bo dzisiaj, jeżeli zajrzymy do podręczników i pod hasłem rok 1920, to Białystok będzie znany z jednego wydarzenia przeważnie podręcznikowego, tego tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego. Natomiast dla tutaj mieszkańców ważna była to bitwa, tak, największa bitwa w dziejach Białegostoku, gdzie rzeczywiście Wojsko Polskie starło się z bolszewikami tutaj. Była to dla Polaków bitwa zwycięska, tak, Białystok znowu został wyzwolony i praktycznie już we wrześniu powrócili tutaj urzędnicy do Urzędu Wojewódzkiego. Nie powrócił Bondzyński, przyjechał tutaj wojewoda Popielawski, który przez kolejne lata właśnie zarządzał województwem, a Bolesław Szymański zarządzał Białymstokiem, integrował Białystok z odrodzoną Rzeczypospolitą.
Białystok, zdobywanie owej niepodległości, to był długotrwały proces. To nie miesiąc, nie dzień, tylko lata.
Lata i myślę, że takie procesy też trwają. Dlatego, że ja uważam, że też może nie mówi się, myślę, że warto by było kiedyś też przeprowadzić te badania takie, tak, pod kątem też i tych przemian społecznych, tak, narodowościowych w Białymstoku. Bo pamiętajmy, no bo przecież Wielki Białystok, no to była decyzja polityczna, były wybory do Rady Miejskiej i tutaj władze polskie chciały trochę zneutralizować to środowisko żydowskie, tak, które bez przyłączenia tych wiosek, które były zamieszkiwane przez Polaków, na pewno by miały zdecydowaną większość w Radzie Miejskiej, tak, i to one by kreowały jakąś politykę. A z drugiej strony pamiętajmy, że Białystok to również nie tylko entuzjazm, tak, przyłączenia Białegostoku, bo to o tym też powinniśmy mówić, tak, że przecież niektóre środowiska żydowskie, szczególnie tych biednych Żydów, tak zwanych Litwaków, tych, którzy zostali wypędzeni przez cara z centralnych guberni imperium. Ludzi, którym się nie ma co dziwić, oni przecież nie znali języka polskiego, oni nie wiedzieli, co to jest Polska, tak, bo oni gdzieś tam przywędrowali z głębi Rosji, gdzie oni się obawiali również tej władzy polskiej. Dla nich każda władza niosła pewne ryzyko. Była tutaj władza rosyjska, tak? Później była niemiecka, teraz przychodzi Polska. Nie wiadomo, czego się spodziewać. Stąd właśnie ten pomysł chociażby lansowany przez pewne środowiska żydowskie, żeby był tutaj, było wolne miasto Białystok, żeby przeprowadzić plebiscyt. Ale z drugiej strony jest też to środowisko inteligencji żydowskiej, już w pewien sposób tutaj, jak to się mówi, ustawionej, ustabilizowanej, które bardzo chętnie współpracuje, które wchodzi w komitety chociażby obrony w czasie wojny polsko-bolszewickiej, które daje też pieniądze, tak, i tu też trzeba o tym mówić, więc to była, a z drugiej strony mamy jeszcze ewangelików, chociażby pastora Teodora Cirkwica, który jest przecież osobowością samą w sobie, tak znaną bardzo, no i oczywiście bardzo nieliczną ludność wtedy prawosławną, bo pamiętajmy, że to już mówiłem, to straszna rzecz, która dotknęła tutaj Białostoczyznę, Białystok, Bieżeństwo, gdzie rzeczywiście wielu tych ludzi i No niesamowicie było to mnóstwo napisane, ale warto jeszcze tu przypomnieć tak w tym kontekście, że przecież tragiczne losy tych, którzy trafili w głąb Rosji, później nie mogli wrócić, bo ogarnęła ich fala rewolucji bolszewickiej i rzeczywiście wielu z nich później pozostało. Więc to była taka bardzo, bardzo ciekawa mozaika. Z drugiej strony praktycznie też bardzo ciężkie życie powojenne, to trzeba podkreślać, bieda. Często chaos, tak, bo wiadomo, że takie czasy to również wzrost bandytyzmu, z tym też trzeba było walczyć, tak. No, wojsko później się tym zajmowało również, żeby wprowadzić tutaj porządek. No i po prostu jeszcze chociażby też takie rzeczy, jak język, którym miano mówić w urzędach, to też nie było takie proste, tak? Przez jeszcze ładnych parę lat policja ścigała za napisy, które były gdzieś tam po rosyjsku. I pamiętajmy, że przecież w Białymstoku też były pokolenia ludzi, którzy na tym języku też się wychowali. To był naprawdę trudny okres do integracji, ale myślę, że tutaj wszyscy zdali egzamin, bo później stworzono i też polskie szkolnictwo, które można powiedzieć, że można być z tego dumnym, bo ci ludzie, którzy wtedy byli wychowani, naprawdę zdali egzamin w czasie II wojny światowej.
Także ten 19 luty 1919 roku, jeśli chodzi o wydarzenia w samym mieście, dosyć niepozorna data, ale wpisywała się w ten cały ciąg wydarzeń. Bo przecież świetna pasca Białegostoku skończyła się wraz z wybuchem I wojny światowej. Potem mamy okupację, gospodarkę wojenną, potem kolejna gospodarka wojenna, bo przecież doszło później do tych starć zbrojnych z Rosją bolszewicką. W międzyczasie trzeba było i traktatowo, i administracyjnie, i ludnościowo to wszystko przekształcić. Także bardzo burzliwy okres w rozwoju Białegostoku.
Tak, ale i burzliwy, ale tak jak widzimy, dało się to jakoś wszystko poskładać, bo to, że Białystok stał się miastem wojewódzkim, to na pewno no, jego ranga i rola bardzo wzrosła. On nie miał konkurencji później, tak, jeżeli chodzi o rozwój. Wilno było
za daleko,
kilkaset kilometrów. Grodno, pamiętajmy, bo nie mówimy ten może za mało Grodnie. Grodno, które też miało wielkie swoje ambicje, bo przecież było to przez ponad 100 lat miasto gubernialne. To Białystok był miastem powiatowym w guberni grodzieńskiej. To też odgrywało jakąś wielką rolę. No ale Grodno też miało też ambicje, żeby może stać się kiedyś stolicą województwa nowogródzkiego, nowo tworzonego województwa. Tak się nie stało i było miastem powiatowym, tylko miastem powiatowym w województwie białostockim. I w zasadzie dzięki właśnie temu, dzięki później też kontaktom z Wilnem, dzięki temu, że przyjechało tu sporo też wykształconych ludzi, jako nauczyciele, urzędnicy, to myślę, że Białystok też stworzył w okresie międzywojennym taką swoją specyficzną legendę, tak, jako miasta różnokulturowego, miasta otwartego też trzeba powiedzieć. Oczywiście wiadomo, że nie brakowało biedy, nie brakowało problemów, jednak dużo się dało zrobić, chociażby w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej. Tutaj suweren Nowakowski jako zasłużony prezydent, ale nie można też odmówić na przykład zasług Wincentemu Hormanowskiemu, który się starał, żeby to województwo nie zostało zlikwidowane, żeby Białystok nie stracił swojego statusu, że on zaczął wiele też inwestycji, które suweren Nowakowski kończył, że to właśnie ta legenda na pewno Białegostoku na pewno funkcjonowała i rzeczywiście swój klimat to miasto wytworzyło. No szkoda, że skończyło się to tak tragicznie we wrześniu 1939. No i trzeba też sobie zdawać sprawę, może kończąc to, że po zakończeniu II wojny światowej to już zupełnie inny rozwój i inny Białystok, tak? To
całkowicie
inny, bo wojna przeorała zdecydowanie to miasto.
Z tej II wojny światowej miasto wyszło w fatalnej kondycji, całkowicie.
I z jednej strony zburzone, pamiętajmy, że zniknęła też ludność żydowska, ponad połowę tej ludności, że wielu Polaków straciło życie, tak, nie wróciło z tej nieludzkiej ziemi, że zostało rozstrzelanych, że zginęli w obozach koncentracyjnych, że nawet Białystok został przebudowany, nawet nie zostawiony zmieniono tego w ogóle, tego w jakim sposób były te rozwiązania, tak, architektoniczne, że został praktycznie przebudowany, można powiedzieć, że nawet tak jak mamy w Archiwum Państwowym w Białymstoku plany z okresu międzywojennego, to gdzie dzisiaj nałożymy siatkę Białegostoku, który powstał po II wojnie światowej, to zupełnie rzadko który przebieg ulic będzie nam się zgadzał. Także został przebudowany jego charakter, no ale to pewnie już na inną rozmowę temat.
A dzisiaj wspominaliśmy wydarzenia z 1919 roku, między innymi z 19 lutego, kiedy to z Białegostoku wycofali się Niemcy, no i już późnym wieczorem wkroczyło do naszego miasta Wojsko Polskie. Nielicznie, bo nielicznie, ale wkroczyło w rzeczywiście. Dziękuję bardzo. Naszym dzisiejszym gościem był dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, dr Marek Jedliński.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Za uwagę również dziękuję. Lech Pilarski. Do usłyszenia.